Zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu Bezpieczna Przystań. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, dziś w naszej audycji gościmy panią profesor Izabelę Krasiejko z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pani profesor Krasiejko związana jest ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny jako pedagog, superwizor i dogoterapeutka. A te audycje powstają właśnie we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Rodziny. Dziś będzie rzecz o dogoterapii, którą z powodzeniem od 6 lat nasz gość prowadzi z pieskiem, który wabi się Sasza.
Mój pies ma 7 lat i kupując go już, wpadłam na taki pomysł, że warto go wyszkolić w kierunku dogoterapii. Skończyliśmy taki kurs pies terapeutyczny. Oprócz tego ja też zrobiłam szkolenie, żeby być dogoterapeutą, bo widziałam, że jest taka potrzeba tutaj, a poza tym no, to też jest takie urozmaicenie mojego życia zawodowego. Trzeba zgłosić to hodowcy, czyli jeżeli decydujemy się na określoną rasę, ja mam psa rasy Border Collie, to wtedy warto zgłosić to hodowcy, że chce się psa do dogoterapii, dlatego że hodowca ogląda szczeniaki, no i właśnie wtedy wskazuje takiego szczeniaka, który jest najbardziej do ludzi, który jest skoncentrowany nie tyle na zabawie z innymi szczeniakami, nie jest lękliwy, ale też nie wiem, nie jest jakiś dominujący w stadzie, tylko podąża za człowiekiem już od samego początku. I faktycznie z tego miotu, na który byłam zapisana, pani hodowczyni, taka pani Magdalena właśnie Jurgiel, wybrała mi Saszę. Co prawda Sasza jest chłopakiem, jest samcem, no, takie imię z córką wybrałyśmy dla niego. I później, kiedy pies miał mniej więcej rok, więc już taki był stabilniejszy emocjonalnie, szukałam miejsca, gdzie można by było psa przeszkolić. I wtedy też są takie testy, bo to jest ważne. Czyli pies nie może bronić zasobów, czyli gryźć, jak mu się, nie wiem, chce coś odebrać, czy włożyć rękę do miski. I druga taka bardzo ważna cecha, że pracuje z inną osobą niż właściciel. Bo żeby później przekierować psa na zabawę z psem czy z drugim człowiekiem, tutaj ja pracuję z całymi rodzinami, no to pies, ja się wycofuję, a pies bawi się z dzieckiem czy z dorosłym, czyli z rodzicem zastępczym lub z rodzicem biologicznym, bo ja z takimi rodzinami właśnie tutaj pracuję. I to, co też myślę jest istotne, to trzeba znać dobrze język psi, czyli umieć odczytywać sygnały, czyli kiedy pies chce jeszcze pracować, kiedy w tą pracę jest zaangażowany, ale też co mu przeszkadza. I takie sygnały pies wysyła, czyli z niepokojem na przykład patrzy na właściciela, jeżeli ma czegoś dosyć, albo oblizuje nos językiem, albo tak dyszy, albo tak głowę przekręca. Więc no i w ogóle tak po oczach też widać, że już jest zmęczony, dlatego że psy, znaczy nie wolno się na psie położyć, nie wolno psa pociągnąć za uszy czy za ogon. I to, czego ja pilnuję, to też, że jedna osoba pracuje z psem, albo jedna osoba go głaszcze. Czyli jeżeli mam rodzinę, gdzie przychodzi na przykład mama i tato i troje dzieci, to ćwiczenia te osoby wykonują po kolei.
Dziękuję za to, że pani o tym powiedziała, bo ja do tej pory myślałem, że każdy pies się nadaje do tego, aby być dogoterapeutą, a tu okazuje się, że nawet trzeba mieć takie biologiczne predyspozycje, aby służyć drugiemu człowiekowi.
Tak, no niektóre psy nie lubią, nie, znaczy mogą być nawet agresywne w stosunku do ludzi. Tutaj nawet nie wskazuje się ras. Wiadomo, że są rasy takie bardziej do człowieka i rasy uważane za agresywne. Bardzo ważne jest prowadzenie też psa, żeby pies widział we właścicielu przewodnika. To jest bardzo ważne, czyli przewodnika, który z jednej strony da smaczek i pochwali, ale z drugiej strony też potrafi wyznaczyć granice i egzekwować od psa określone zachowania. I to też jest bardzo ważne, bo należy psa traktować jak psa, nie jak kolejne dziecko. Wiele takich nieszczęść w postaci pogryzienia dzieci przez psa właśnie są z tego powodu, że rodzice traktują psa jako zabawkę, kupują psa dziecku, a potem nie zwracają też uwagi na to, co dziecko z psem robi. Albo nie stawiają psu granic, pies musi mieć dorosłego przewodnika w domu.
Pani profesor, w takim dużym skrócie, czemu służy dogoterapia?
Moje zajęcia akurat polegają na tym, że pracuję z całymi rodzinami w pewnej strukturze. Czyli jak pierwszy raz przychodzi rodzina, mówimy, że dzisiaj są takie zajęcia pokazowe, jeżeli zechcecie dalej tu przychodzić, no to one trwają 10 spotkań. I najpierw omawiam, że to ja jako osoba dorosła, przede wszystkim mówię to do dzieci, decyduję o tym, co się będzie tutaj działo na zajęciach, czyli na początku będziemy się bawić z Saszą, potem mam tutaj dużo zabaw, gier różnych, klocków, koc, taką huśtawkę. No i pierwszą zabawę ja wymyślam, potem wy sobie coś wybieracie, potem znowu ja wymyślam, potem bawimy się chwilę z Saszą i żegnamy się. I wbrew pozorom taka struktura jest bardzo potrzebna zarówno dzieciom z rodzin biologicznych, w których czasami nie ma takiej struktury, jak i rodzinom zastępczym, czy dzieciom z rodziną zastępczą, które też łakną struktury, bo to daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. I z wprowadzeniem też pewnych zasad rodzice mają problem właśnie, kiedy pozwolili na to, żeby małe dziecko decydowało. Poza tym mój pies jest bardzo czuły na ton głosu i ja pokazuję też zarówno rodzicom, jak i dzieciom, że jak się mówi miłym tonem głosu, to zarówno piesek coś robi, jak się go chwali, jak i dziecko. Jeżeli mówimy głosem stanowczym, to jest taki komunikat, że trzeba wykonać polecenie, że czegoś zrobić nie wolno. Na zasadzie zostaw, odsuń się, tak? Natomiast nie wolno ani na dzieci, ani na psa krzyczeć, bo jak na psa będziemy krzyczeć, to on się schowa pod stół i nie będzie chciał wyjść. No i też nie ma chaosu, czyli nie biegamy, każdy robi coś po kolei, komunikujemy się jedna osoba do drugiej, co też jest ważne w komunikacji międzyludzkiej. Więc taką komunikację skierowaną do psa przenoszę na komunikację ludzką, że tak powiem, co też działa, jest dużo zabawy w tym. Poza tym myślę, że też dla mnie jest ważne, żeby pokazać rodzicom, na przykładzie psa też, że pewnych rzeczy da się wyuczyć, że jeżeli jest jakiś problem, to my kształtujemy umiejętności, czyli zamieniamy, po prostu dziecko się jeszcze czegoś nie nauczyło, tak? Nie nauczyło się, nie wiem, panować nad emocjami, nie nauczyło się czegoś rzucać, nie nauczyło się stawiać granic na zasadzie, że jak kolega szarpie, to na zasadzie zostaw, odsuń się. I tego wszystkiego uczymy właśnie przy pomocy Saszy. Poza tym Sasza jest takim zaproszeniem do przyjścia, bo ludzie nie chcą chodzić na terapię. Zwłaszcza jeszcze dziecko na terapię przywiozą, a wiele problemów generują rodzice. Więc ja po roku swojej pracy, kiedy pracowałam na początku tylko z dziećmi, doszłam do wniosku, że żeby pomóc temu dziecku, muszę pracować z całą rodziną i też z rodzicami, żeby rodzice to, co zobaczą, w jaki sposób ja postępuję względem dzieci, bo ja modeluję, to przeniosą potem do swojego domu.
Krótko mówiąc, uczymy się takich normalnych zasad funkcjonowania, które są potrzebne, żebyśmy jakoś tak normalnie funkcjonowali.
Tak, zresztą wiele z rodzin, które tutaj przychodzi, w ogóle korzysta z pracy naszego stowarzyszenia, to nie są rodziny, które by dzieci biły, szarpały, nie wiem, karały jakimiś strasznymi karami. Wiadomo, że zdarzają się takie rodziny, że puszczają im nerwy i robią coś takiego, że na dziecko krzyczą, ale wiele z tych rodzin, które tutaj przychodzi, ma problem odwrotny, czyli jakby tak rodzice współcześni, chcąc troszkę inaczej wychowywać dzieci niż ja byłam wychowywana w latach 70., czy moje pokolenie, może nie ja konkretnie, ale moje pokolenie, to chcemy być więcej czasu, angażować się bardziej z dziećmi, na więcej dzieciom pozwalać, słuchać dziecko, kupować mu różne rzeczy, przyzwalać mu, żeby sobie wybierało, w co się ubierze, co zje, żeby sobie, nie wiem, wybierało pewne rzeczy w sklepie, żeby samo sobie organizowało dzień i my robimy wszystko to, co dziecko chce i na co się upiera. I wbrew pozorom generujemy wiele problemów, bo dziecko potrzebuje dorosłego przewodnika jak pies, czyli osobę dorosłą, która zapewni mu poczucia bezpieczeństwa poprzez strukturę dnia, poprzez pewne rutyny i poprzez to, że to jednak rodzic decyduje, co dziecko je, w co się ubierze, czy pójdzie dzisiaj do przedszkola. My możemy dawać małe wybory, tak? Czy założyć dzisiaj spodenki w traktory, czy w kółka. Ale nie możemy przyzwolić dziecku, żeby przy 12 stopniach poszło w krótkich spodenkach i w sandałkach.
Kiedyś słyszałem takie mądre zdanie: chcesz dobrze wychować swoje dziecko, to zacznij od niego wymagać. mądrze wymagać, stawiać granice. Jeżeli chcesz mieć w przyszłości mądre dziecko, nie wiem, czy pani profesor pod tym się też podpisze, ale mnie to szalenie pomaga w wychowywaniu moich nastolatków.
Dokładnie. Są takie, tak jakbyśmy sobie wyobrazili wagę, to mamy takie z jednej strony i z drugiej strony, czy jakieś wahadło, czyli potrzeba jest dużo miłości, przytulenia dziecka, zaspokojenia jego potrzeb i na przykład skoncentrowania się tylko na dziecku i na jego potrzebach do pierwszego roku życia, bo to jest kluczowe. Natomiast od pierwszego roku życia zaczynamy, mniej więcej od pierwszego zaczynamy już dziecko wychowywać. Czyli jeżeli tam żeśmy się budzili w nocy czy w ciągu dnia, jak tylko dziecko zapłakało, brali na ręce, spali wspólnie z dzieckiem w jednym pokoju, czy jak, nie wiem, prasujemy i dziecko zapłakało, bo zabolał je brzuszek, albo jest głodne, albo się czegoś wystraszyło, tak już później to nasze dziecko podchodzi, nie wiem, do stolika i ściąga serwetkę i tylko patrzy, co my robimy. I my wtedy musimy powiedzieć niu, 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 tak? Na przykład Adaś, nie wolno. I za każdym razem stanowczo stawiać granice. I ten Adaś będzie 100 razy próbował różnych rzeczy i 100 razy my reagujemy tak samo, czyli wyznaczamy tą granicę. I wtedy dziecko ma taką wizję, że świat ma porządek, że rodzic jest przewidywalny, czyli tam, gdzie trzeba, to przytuli, ukocha. Jak się dziecko uderzy o róg stołu, to matka powie, ojej, uderzyłeś, chodź, przytulę, tak? Nie powie, nic się nie stało, nie będę nawet na to patrzeć, tak? Nic się nie stało, czyli dostrzega te uczucia, wszystkie emocje są, można powiedzieć, pozytywne. Niektóre są nieprzyjemne, takie jak złość dziecka, ale dziecko się uczy je regulować, czyli ma prawo do złości, ma prawo do smutku, nie oczekujmy, że dzieci będą tylko radosne, ale jednak też potrzebuje struktury i potrzebuje tych granic, kiedy rodzic powie, to jest dobre, a to jest złe. Tak? I nie daje na przykład czegoś takiego, że później rodzice mówią, a bo dziecko jest niejadkiem, nie chce jeść. No bo jeżeli dziecko na przykład dostaje smartfon przy jedzeniu bajkę i samo sobie też często otwiera, nie wiem, jakąś szafkę na dole i bierze słodycze, albo bierze bułki, albo bierze, nie wiem, ciągle serki danio, no to nie dziwmy się, że dziecko będzie wybierało tylko to, co jest smaczne.
I jeszcze jedna myśl a propos wychowywania dzieci przy użyciu pieska do gotterapii. Takie pytanie już luźne, swobodne. Czy były takie sytuacje, że po zajęciach rodzina decydowała się kupić pieska i razem z nim dalej iść przez życie?
To znaczy w dwóch przypadkach te rodziny były blisko. To znaczy nie wiem na ile to się potem wydarzyło, bo tak jak mówię, pracuję takimi 10 spotkaniami, czyli jedna z babć opiekunów zastępczych obiecywała swojemu wnukowi, że kupi. No i jedna z mam, której córka bardzo bała się psów. I tutaj w zasadzie ta dogoterapia była w tym kierunku, żeby opanować takie duże lęki dziewczynki. Też była taka wizja, że kiedyś ten pies zostanie zakupiony, bo ona bardzo kochała psów, a jednocześnie się tych psów bała. Ale niewątpliwie wiele z tych rodzin ma własnego psa i to, co się udało, to lepiej traktować psa przez dzieci.
O dogoterapii w audycji Bezpieczna Przystań rozmawiałem z panią profesor Izabelą Krasiejko z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pani profesor współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny jako pedagog, superwizor i właśnie dogoterapeutka. Za tydzień porozmawiamy o rodzinach zastępczych. Zapraszam.